Adam Gajkowski to nasz gość, prezes Federacji Polskich Organizacji w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie, witam słuchacze Radia Maria.
Szczęść Boże, toż kandydat Polonii do Sejmu, to prawda.
No tak, przecież tak nam przyszło, że pracujemy ciężko, mało mieliśmy czasu, żeby tą kandydaturę przedstawić Polonii, ale widzę, że w takim kręgu ludzi dobrej woli, między innymi też ludzi z forów polonijnych w Toruniu, których poznałem przez dziesiątki lat już teraz, można powiedzieć, na forach polonijnych. To wszystko owocuje tym, że coraz bardziej ta moja kandydatura jest wśród Polonii znana.
Zapytanie, bo dziś ostatni dzień, jeżeli chodzi o rejestrację, to takie, no, jeżeli ktoś jeszcze nie, no to należałoby myśleć, czy będzie takie pospolite ruszenie, jak pan postrzega to, co chociażby dzieje się w Australii.
No, jak patrzę na rejestrację w Sydney, to ona bije rekordy. Jest ponad 1700 osób zarejestrowanych na dzień dzisiejszy, więc tu bym powiedział, że jest jakieś pospolite ruszenie. Mam nadzieję, że w dobrą stronę. Mam nadzieję, że ta Polonia patriotyczna właśnie się ruszyła i że będzie głosować.
A jeżeli głosować, dlaczego?
No, przede wszystkim będzie głosować w referendum, które jest bardzo ważne dla naszej ojczyzny i dla nas samych także, które nas zabezpieczy przynajmniej no, formalnie przed nielegalną choćby imigracją, przed wysprzedażą majątku polskiego. Więc no, jest, to głosowanie jest ważne. Ważne jest też chyba z tego punktu widzenia, żeby no, Prawo i Sprawiedliwość jednak tą trzecią kadencję mogło rządzić w Polsce, bo jest wiele spraw, które należałoby dokończyć, które należałoby wyprostować, wprowadzić na no, wyższe obroty, choćby nawet te problemy mieszkaniowe w Polsce. Ale ważne jest to też właśnie z punktu widzenia takich ciężkich czasów, jak mówił przedmówca na antenie Radia Maryja, że no, mamy konflikt, który jeden za drugim się dosłownie w tej chwili otwiera przed nami na świecie i te konflikty mogą powodować ruchy nielegalnych albo też ilegalnych migrantów, bo to mogą być też uciekinierzy przed wojną. Ale tu należy no, sprawnie działać. Jako państwo musimy być sprawni. Europa jako Unia Europejska musi być sprawna, musi naprawdę na serio podejść do tego typu konfliktów.
A jak Australia sobie z tym radzi? No, jest wyspą, prawda? Dość daleko od innych i innych kontynentów, no, ale jakieś rozwiązania w tej kwestii z pewnością ma. Pan widzi jakąś radę?
My mieliśmy ten taki problem z łodziami pełnymi nielegalnych imigrantów, niekoniecznie uciekających przed wojną. To jest ten sam przypadek, jaki w tej chwili w Europie się dzieje, to znaczy już od wielu lat. Ja bym powiedział, że w momencie, kiedy ustały łodzie w Australii, zaczęły się łodzie w Europie, to znaczy na Morzu Czarnym. Australia ma tutaj taki ten dystans pomiędzy Australią a Malezją, Indonezją, to jest jakieś 150 mil, więc ten bezmiar wód jest trochę szerszy niż powiedzmy Morze Czarne czy kanał La Manche, jeżeli chodzi o przypadek Francji i Anglii. Ale tutaj jest sytuacja była tego typu, że Australia raz ruszyła z kampanią informującą w takich krajach jak Malezja i Indonezja, że nikt, kto przybędzie do Australii nielegalnie, nie dostanie statusu pobytu stałego w Australii. To był numer jeden. Numer dwa, wysłała swoją flotę właśnie w kierunku tych wód terytorialnych Malezji i Indonezji i tam czekała na łodzie nielegalne. Następnie no, zawracała je z powrotem i wysyłała z powrotem do Indonezji i Malezji. Podpisała umowę z Papua New Guinea and Nauru w sprawie zbudowania obozów tymczasowych dla tych nielegalnych imigrantów. I tak jak premier John Howard wtedy stwierdził, nielegalny imigrant nie dostanie prawa pobytu, więc w tym samym momencie, kiedy Australia pokazała, że jest twarda w tym, co robi i że się nie cofnie, mimo okrzyków oczywiście różnych lewicowych organizacji, które no, zaczęły zaraz podnosić lament, jakie to dyktatorskie warunki tutaj stosuje Australia. Australia się nie cofnęła i ci ludzie, przemytnicy szczególnie, bo to oni tutaj odgrywali główną rolę, przestali organizować łodzie, które przybywały do brzegów Australii. A była sytuacja, gdzie no, w ciągu krótkiego okresu czasu ponad 20 tysięcy nielegalnych emigrantów zjawiło się w Australii. I to zostało zablokowane skutecznie. Od tego momentu, tak bym powiedział, gdzieś od roku 2012, zaczęły się z kolei wycieczki, przemyt tych nielegalnych emigrantów z północnej Afryki do Włoch, czy Grecji, czy Hiszpanii. Więc ja myślę, że Unia Europejska po prostu powinna zastosować ten sam manewr, czyli stworzenie obozów gdzieś w Tunezji na przykład, czy Maroku, to już nie, z kim mogliby się po prostu dogadać w tej sprawie i zapowiedzieć we wszystkich tych potencjalnych krajach, gdzie ci emigranci, skąd ci emigranci pochodzą, że nikt to nielegalnie będzie się starał o przybycie do Unii Europejskiej, nie dostanie takiego prawa pobytu. A no, Australia jest z kolei też bardzo otwartym krajem, jeżeli chodzi o imigrację, ale tą legalną. My tu przyjmujemy dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy nawet ludzi rocznie w Australii, ale to są ludzie, którzy składają oficjalnie dokumenty o to, że chcą w Australii przebywać. Między innymi jest to bardzo mała grupa, ale jest nawet grupa fachowców z Polski, którzy stwierdzają, że chcą mieszkać w Australii koniecznie i tutaj przebywają. Na szczęście ten exodus z Polski już się tak trochę zakończył, więc jest tego coraz mniej, więc to z punktu widzenia Polski jest dobre. Są pewne powroty do Polski, więc to jeszcze lepiej. Także tu myślę, że ten australijski przykład jest bardzo dobrym przykładem dla Unii Europejskiej i dziwię się, że politycy unijni nie widzą tego i nie chcą zastosować tej metody na swoim terenie.
Pan myśli o Ministerstwie do Spraw Polonii. Jeżeli by miała powstać jakaś nowa ustawa czy nowe ministerstwo, to coś takiego. Dlaczego?
No, myślę, że pełnomocnik do spraw Polonii, z całym szacunkiem dla ministra Jana Dziedziczaka i jego pracy i pracy jego departamentu, no, to jest troszeczkę za mało. Ja mogę dać przykład, że Senat, żeby obsłużyć działania dotacyjne tylko wśród Polonii, to było 15 osób, a w momentach, kiedy był nawał pracy, czyli przy rozliczaniu wniosków i przy składaniu wniosków, przyjmowaniu nowych wniosków, dodatkowo mogli zawsze liczyć na następne 5 osób z różnych innych kancelarii Senatu. Więc w tej chwili pełnomocnik do spraw Polonii, czyli minister Jan Dziedziczak ma, no nie chcę strzelać tak na 100%, ale myślę, że nie więcej niż 6 osób do swojej dyspozycji. A musi wykonać tą samą pracę. Więc ja bym powiedział, Polonia jednak potrzebuje troszeczkę poważniejszego podejścia ze strony państwa polskiego i myślę, że te Ministerstwo do Spraw Polonii, gdzie byliby na przykład podsekretarze stanu, którzy by byli desygnowani, może nie tyle desygnowani, co wskazani przez Polonię, z których minister by wybrał sobie współpracowników, to jest najlepsze rozwiązanie, jakie mogłoby Polonię spotkać. I byłoby to poważne, podmiotowe traktowanie Polonii przez państwo polskie.
Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. 20 miejsce, tak?
Tak, 20 miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości, czyli lista numer 4, okręg Warszawa i zagranica, miejsce 20 i apel do Polonii, świata, w szczególności tej patriotycznej, ale nie tylko, do wszystkich. Macie, drodzy rodacy, szansę, czy mamy szansę, żeby działacz polonijny, który rozumie sprawy Polonii, mógł być wybrany do Sejmu Rzeczypospolitej i nie zmarnujmy tej szansy.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Adam Gajkowski, prezes Federacji Polskich Organizacji w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. Dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, z panem Bogiem.